Kobiecość w eterze. Zapraszam, Ola Wójcik. Dzisiejszy podcast to prawdziwa pochwała technologii, ponieważ równocześnie będziemy nadawać z Warszawy, ze studia, z którego zawsze do Was mówię, i z Peru, w którym znajduje się Agnieszka, moja gościni, autorka podcastu Podróże poniżej pasa. Ona swoje odpowiedzi będzie nagrywać u siebie, ja u siebie, a za sprawą magii internetu będziemy się słyszeć nawzajem. Gotowa rozmowa będzie brzmiała dla Was tak, jakbyśmy siedziały naprzeciwko siebie, co mam nadzieję kiedyś dojdzie do skutku. Przed Wami pierwsza część tej rozmowy. To co, zaczynamy?
Właśnie nie mów mi tego słowa. Udawajmy, że to się nie nagrywa.
A którą masz teraz godzinę?
No, już godzinę później miałyśmy zacząć o 10, czyli już jest pewnie 11.
I jak zaczął się twój dzień? Zjadłaś jakieś dobre śniadanko?
No, oczywiście zjadłam. Wczoraj kupiłam sobie chlebek, rukolę, awokado od sąsiadki z drzewa. Są takie pyszne, że aż ciężko uwierzyć, że awokado może być tak dobre. Bez soli, bez cytryny. Nie trzeba żadnych dodatków, tylko można to awokado łyżką jeść. Naprawdę jest niesamowite. Całkiem inaczej smakuje.
Czyli dajesz takie awokado po prostu na chlebek, na to rukola i co dalej?
No i ser żółty, bo szaman kupił sobie, to podjadam trochę. Ale już dawno nie jadłam, bo tutaj oni nie jedzą żółtego, jedzą tylko biały. No i on jest... No mi nie smakuje. Ja nie lubię mleka, więc mi nie smakuje taki miękki ser. Nie wiem, do czego to porównać nawet. Elastyczny. Taki sprężysty.
To coś takiego może jak ser koryciński.
No to nie znam tego sera.
Robiłaś jakieś poranne jogi, medytacje, bo ja czekając na ciebie zaczęłam czytać twoje opisy z twojej strony internetowej o tym, jak się oddycha, jak się cudownie zaczyna dzień i zastanawiam się, czy ty tak samo ten dzień zaczynasz.
No, zrobiłam medytację, jak wstałam. Później się trochę porozciągałam, ale nie na macie, bo rozciągałam się w pokoju, a matę mam na dole. Także na łóżku się rozciągałam. I później co zrobiłam? Później byłam bardzo głodna i od razu poszłam robić śniadanie. Znaczy w sumie tylko sobie odgrzałam. Jeszcze mam zupę z wczoraj, także kanapki z awokado i trochę zupy i gotowany banan w zupie.
Banan gotowany w zupie?
No tak, tutaj tak jedzą. Tutaj są takie specjalne banany. One się nazywają maduro. Maduro to jest taki dojrzały. One są takie duże. Przeważnie je się smaży. To jest taka karaibska kuchnia. Byłaś kiedyś?
Kiwam głową, że nie. Jeszcze nie.
W Polsce już tak długo nie mieszkam, to nie wiem, czy są takie sklepy. Ale w Holandii na przykład jest dużo takich tureckich sklepów. Właśnie z produktami z Turcji i tam są też czasami jakieś ich warzywa, których oni używają w swojej kuchni i są też właśnie takie duże banany. One często są zielone, z taką grubą skórą. Takie naprawdę długie banany. Tego się nie je na surowo, tylko albo się gotuje, albo smaży.
I one są słodkie, czy takie bardziej w smaku jak ziemniaki?
No, jeżeli zielone jeszcze ugotujesz albo usmażysz, no to są takie właśnie bardziej jak ziemniaki, że nie mają dużo smaku. One są fajne, bo jak już całe czarne się zrobią, no to jeszcze miesiąc mogą leżeć. One bardzo, bardzo długi mają okres swojej ważności. Nawet jak już ta skóra jest właśnie taka czarna, no to one już są w środku takie dobre, takie słodkie. I nawet jeżeli ona spleśnieje z zewnątrz, no to do środka ta pleśń się nie dostaje, bo jest taka gruba.
Czyli można powiedzieć, że takie dobro instant i pod każdą postacią nadające się do spożycia.
Tak, ja najbardziej lubię taki ryż i z takim bananem rozduszonym widelcem, jak dla dzieci. Takie jedzenie, taką papkę. No, pecha są te banany. Większość osób, które przyjeżdżają na retreaty, no to mówią, że nie wyobrażają sobie już później jeść posiłków bez tego banana, bo oni taki kawałek banana, no może no więcej niż 10 centymetrów. Ale one są długie, to jest połowa małego, ale zazwyczaj 1/3. To wyobraź sobie, taki banan ma ponad 40 centymetrów. 40, muszę sobie wyobrazić. Nie, to tyle nie, to 30. 10, 20, tak, po 30 centymetrów one mają. No to taki 10-centymetrowy kawałek nie tylko do zupy się serwuje, ale też do różnych dań. Masz ryż, mięso i kawałek banana. Oni tu przeważnie nie jedzą sałatek, tylko właśnie dodatek albo banan gotowany, albo yuca gotowana, czyli po polsku ta yuca to jest maniok.
Ja mam tak na dobry początek karty. Wylosować ci jakąś kartę dobrostan Agnieszki Maciąg?
Jakąś kartę? Tak, poproszę. Dobrostan. Jakie piękne, pozłacane.
Dobra. To losuję kartę dla ciebie. Umiesz w ogóle profesjonalnie tasować karty? Bo ja nie.
Tak, umiem. Zawsze jak tasuję, to wszyscy robią takie fajne, wybałszone oczy, bo ja to właśnie dobrze tasuję i często pytają mnie, czy pracowałam w kasynie.
Cenię wszystko, co świat ma mi do zaoferowania. Wiem, że to, co mnie spotyka, służy mojemu najwyższemu dobru. Otwieram się na cuda. To ja szukam jeszcze czegoś dla siebie. Moje życie jest darem od Stwórcy. Moje życie jest błogosławione. Otrzymuję wszystko, czego potrzebuję. Czy ja cię już mogę przedstawić naszym słuchaczom i słuchaczkom? Łączymy się dzisiaj z Peru. Już jesteśmy w namiocie Agnieszki pod kocami. Chciałam jeszcze coś więcej powiedzieć, gdzie dokładnie w Peru jesteśmy. Możesz jakąś geolokalizację tutaj udostępnić?
Tak, jesteśmy obok miejscowości Ollantaytambo. To jest ostatnie zamieszkałe miasto Inka i mniej więcej ta wioseczka znajduje się jakieś 18 kilometrów pieszo od Machu Picchu. Można iść wzdłuż torów i za kilka godzin jesteśmy w Machu Picchu.
Wow, to ja w takim fajnym miejscu jestem. A ty jesteś w Warszawie w studiu. Może pora przedstawić. Jest ze mną Agnieszka, autorka bloga, podcastu, Instagrama, Facebooka o dumnej nazwie Podróże poniżej pasa. Jednocześnie jest to autorka książek, nauczycielka jogi, podcasterka, wolontariuszka na czterech kontynentach, podróżniczka i ja bym mogła tak długo wymieniać, no po prostu musicie posłuchać jej podcastu i przekonać się, kim jest ta moja rozmówczyni.
No, bardzo dziękuję za takie przedstawienie. Z jednym się nie pozwala mi moja profesja zgodzić, dlatego że ja jestem instruktorką jogi. Do stopnia nauczycielskiego brakuje mi wiele, wiele godzin kursu. To jest duża różnica. Ja jestem skromną instruktorką jogi.
Co oznacza ta nazwa Podróże poniżej pasa? Bo nawet jak powiedziałam dzisiaj koleżance, że nagrywam wreszcie podcasterkę, moją przyjaciółkę internetową Agni z podcastu Podróże poniżej pasa, to ona zapytała, ale w ogóle co oznacza ta nazwa? Dlaczego poniżej pasa? Więc może na początku powinnyśmy słuchaczom wyjaśnić, skąd taka myśl, skąd taka inspiracja?
Podróże poniżej pasa to taka nazwa, która zaspokoiła moją potrzebę podzielenia się historiami z różnych kategorii. Ja nazywam je kolekcjami, dlatego że na początku pisałam tylko historie związane z podróżami, ale gdy zaczęłam pracować z Reiki i innymi technikami, coraz więcej dziewczyn mi się zwierzało. I powstała taka fajna seria dla dorosłych. No i ona już nie pasowała mi do tej serii podróżniczej, a po swoich terapiach z Ayahuaską postanowiłam, że ja też będę nagrywać historię na temat tego, jak sama wyzwoliłam się ze swoich traum, albo jeżeli ktoś chciał się podzielić na przykład historią swojego uzależnienia i jak sobie z tym poradził, to też nie pasowało mi już do tej serii podróżniczej. Więc wyszła taka kwintesencja, że podróże to są podróże, a poniżej pasa to jest zbiór historii, które opisują po pierwsze takie ciosy poniżej pasa, czyli historie przemocy albo właśnie historie uzależnień, a ponadto poniżej pasa to jest też zbiór tych historii romantycznych dla dorosłych.
Romantycznych, a czasami nawet lekko erotycznych.
Tak, taki miał być plan na początku, że to będzie erotyka dla kobiet zmysłowa, bez wulgaryzmów, ale okazuje się, że słucha mnie wielu panów również, także nie chcę ich pomijać. Bardzo mi miło, że podoba im się tego typu przekaz. Nawet mówią, że za krótkie te historie.
Czyli już wiemy, że wśród twoich odbiorców są również odbiorców, odbiorczyń, są zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
Tak, zgadza się. Nawet zbliża się ta liczba, coraz więcej mężczyzn słucha i to jest dla mnie takie bardzo ciekawe, bo ja bardzo długo, jak próbowałam odnaleźć, co chcę robić w życiu, to ja cały czas chciałam pracować z kobietami. Ale to jest takie przyjemne dowiedzieć się, że trafiam też do mężczyzn, bo pamiętam, miałam takiego jednego dobrego kolegę w Nepalu i jak zaczęłam pisać bloga i poprosiłam go o recenzję jednego z pierwszych artykułów, no to on powiedział, że to jest tak cukierkowe, że on nie jest w stanie nawet dokończyć tego czytać, bo po prostu jest zbyt słodkie, wręcz mdłe dla niego. Mówi, że to nie jest przekaz dla mężczyzn. Ja uwierzyłam mu i stwierdziłam, że no rzeczywiście może mogę skierować go tylko do kobiet, ale okazuje się, że niektórzy mężczyźni też lubią posłuchać czegoś słodszego.
Mężczyźni mężczyznom nierówni. Tam w Peru pisałaś do mnie, że otaczają cię mężczyźni alfa, dobrze pamiętam? Samce alfa?
Tak, tutaj często mówią, że macho, machistas. Właśnie taka kultura. Nie tylko w Peru. To nie pierwszy raz spotykam się właśnie z tego typu takim szokiem kulturowym, nazwijmy to, że u nas w Europie kobiety, nasze przodkinie wypracowały już nasze prawa, wypracowały wolność, wypracowały równouprawnienie, czego nie ma ani w Ameryce Łacińskiej, ani w Afryce i często dochodzi do zgrzytów pomiędzy mną i jakimiś lokalnymi mężczyznami, bo oni nie rozumieją, dlaczego ja jestem taka niezależna, dlaczego ja chcę decydować i dlaczego jeszcze podburzam lokalne kobiety, że one też mają do tego prawo. Nie podoba im się tutaj to. Oni są przyzwyczajeni właśnie do takiego systemu jednak patriarchalnego i kobieta jednak jest odsunięta na dalszy plan. Tutaj może nie widać tego tak bardzo. Bardziej to widziałam w Azji, powiedzmy w sytuacjach, kiedy odwiedzałam jakąś rodzinę i tam matka nawet nie jadła posiłku z nami. Matka nie mogła usiąść przy stole, tylko czekała, aż ojciec z dziećmi zjedzą i ona później dopiero zjadała resztki w kuchni sama.
A ty jako gość, gdzie wtedy byłaś ulokowana?
No, ja zawsze byłam oczywiście na centralnym miejscu. Dla mnie były zawsze najlepsze porcje. Czasami źle się z tym czułam, że dostawałam też większe porcje, ale szybko nauczyłam się, żeby akceptować tego typu wyrazy gościnności, żeby nie przejmować się tak jakby skalą swojego dyskomfortu, tylko docenić to, jak oni starają się u mnie przyjąć i no nie wybrzydzać. Zawsze dziękuję i kiedyś miałam jeszcze tak, że nawet jak mnie częstowali mięsem, no to ja to mięso zjadałam, ale teraz już troszeczkę wyzwoliłam się z tego schematu i jednak liczę się z tym, że nie chcę tego mięsa jeść i dziękuję. No, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto się ucieszy, że może to mięso moje zjeść. Także jest z obu stron radość.
A wracając do kobiecości, bo tu się nam bardzo ciekawy wątek otworzył, to znaczy ty, kobieta z Polski, z okolic Zamościa, wylądowałaś na 4 kontynentach, podróżowałaś, poznawałaś te kultury. No i właśnie jak od strony kobiet ta sytuacja wygląda? Kobiecość na innych kontynentach i w tych miejscach, które odwiedziłaś. Jakbyś mogła kilka takich jakichś przykładów, które ci utkwiły w głowie, opowiedzieć?
Na przykład utkwiło mi bardzo to, że mnie inspirowały latynoskie dziewczyny, ale te dziewczyny, które ja poznałam w Azji albo w Europie i one były dla mnie takie inspirowały mnie siostrzeństwem, inspirowały mnie to, w jaki sposób one budują więzi i jak szybko do tego dochodzi. I myślałam, że tak tutaj będzie, że jak ja przyjadę, to jest naprawdę tak się wszyscy kochają i panuje taka bliskość, no ale nie wygląda to tak. Te kultury, z którymi tutaj mieszkam, one są bardzo zamknięte. Aymara to jest właśnie kultura z gór Andów, albo Quechua to jest bardziej peruwiańska, no i oni raczej nie bardzo wpuszczają do siebie obcokrajowców. No i ja wtedy zrozumiałam, że te dziewczyny, które poznałam, no to one były takie bardziej otwarte, właśnie podróże nauczyły ich tej otwartości. I tak samo było w moim przypadku. Wyzwolenie z wielu stereotypów, a nawet rasizmu takiego, którego ja nie dostrzegałam, jakichś takich, wydawałoby się, niewinnych żartów pochodzących z Polski, które zdarzało mi się nawet powtarzać. I ja dopiero za granicą zrozumiałam, że to jest jednak rasizm. A jeżeli chodzi o inne kultury, no to nagrywałam nawet odcinek o dziewczynach w Chinach, o tym one się bardzo skarżyły na ten taki program wytykania staropanieństwa. No one nawet były bardzo brzydko nazywane, przetłumaczylibyśmy to resztkami, że kobiety w wieku, tam bardzo wcześnie to się zaczynało, mówiły, że jak już 27 lat się ma, no to już nazywana jest resztką kobiety, że jeżeli ona dalej nie ma męża, dalej nie ma rodziny, domu. Taki jeszcze stereotyp, z którym większość w Polsce, myślę, dziewczyn na wsi ma podobny problem, bo to jednak w mieście, wydaje mi się, że ludzie mieszkający w mieście bardziej interesują się swoimi sprawami i nie mają czasu na takie telenowele, a jednak na wsi, gdzie jest więcej czasu na obserwację, powiedzmy, sąsiadów, co u kogo, to właśnie spotyka się też z takimi przykrymi epitetami w dalszym ciągu. Ja nie wiem, bo ja nie mieszkam w Polsce, także nie wiem, co tam o mnie mówią, ale mam koleżanki w moim wieku, singielki, bezdzietne, no i one czasami podrzucają mi teksty sąsiadów, no to nie mogę uwierzyć.
Ale mnie też utkwił w pamięci jeden taki tekst, który ty usłyszałaś, przemieszczając się z jednego kontynentu na drugi, jak kolega ci powiedział, że tam to dopiero zobaczysz, jak traktują kobiety, a ty sama jesteś tak delikatna, to powinnaś chłopa sobie znaleźć, a nie jeździć po świecie. Coś takiego było w jednym z odcinków.
Tak, to powiedział mi chłopak w Maroko. Ja tam mieszkałam przez 3 miesiące. Jak my się upoznaliśmy, to ja już miałam bilet właśnie wyjazdowy z Afryki do Boliwii, do Amazonii. On się mnie wtedy zapytał, no, dlaczego ty chcesz stąd wyjechać, że tam jest tak fajnie, że jest fajny klimat. W Maroko też bardzo mi się podobało to, że tam nie ma owadów, nie ma komarów, nie ma mrówek. I naprawdę przyjemnie się żyje, góry, morze. I on się tak dziwił, dlaczego ty chcesz stąd wyjechać? No ja mu powiedziałam, że nie podoba mi się w sposób, w jaki mężczyźni traktują nie tylko mnie, ale przede wszystkim nie mogę patrzeć na to, jak mężczyźni traktują swoje żony, jak traktują swoje córki, jak traktują swoje matki. Nie podoba mi się to, jak ciężko kobiety tam muszą pracować i cały czas są poniżane. I ja kilkukrotnie próbowałam reagować w takich sytuacjach, ale zostawałam uspokajana przez lokalnych ludzi, którzy mówili mi, no, że ja nie mogę sobie w taki sposób się tam zachowywać, dlatego że dostanę w zęby albo gorzej się to skończy. Oni mówią, że może tutaj przy ludziach tylko na ciebie krzyknie, ale któregoś razu będziesz wracała wieczorem sama, on będzie siedział pijany, mówi, ty nie wiesz, jak to się skończy. On cię może uderzyć, a może coś głupszego zrobić. I mówi, żeby nie ryzykować, bo w taki sposób tam się nic, jedna osoba nie zmieni, a tylko może sobie pogorszyć swoją sytuację. I mnie to doprowadziło do strasznej złości, takiej złości wynikającej z bezradności, że ja nic tam nie mogłam zrobić, słysząc, że za ścianą mój sąsiad bije swoją żonę i jego dzieci piszczą i pomimo to, że ja tłukłam w te drzwi do jego mieszkania, to nic to nie zmieniało, ani nikogo to nie interesowało. I po prostu powiedziałam, że chcę stamtąd wyjechać jak najszybciej, a ten kolega zaczął się śmiać, że jeżeli ja myślę, że morenos, bo tak mówi się właśnie o takich śniadoskórych, ciemnoskórych i on mówi, że jeżeli ja myślę, że morenos lepiej będą gringo traktować, czyli białą, no to mówi, że moja wrażliwość jednak sugerowałaby, żebym wróciła do Polski, znalazła sobie męża i nie podróżowała, bo ja chyba nie wiem, jak wygląda świat. No i ja naprawdę jeszcze gorzej się rozzłościłam. Ja nie wierzyłam mu, że tak będzie. Wyobrażałam sobie, że ta Ameryka Łacińska to wszyscy się kochają, tańczą sambę i piją wino na ulicach. No i oni owszem piją na ulicach, ale nie wino i nie tańczą. Spożywają bardzo dużo alkoholu i no nie jest tak, jak sobie wyobrażałam, na pewno nie. To nie wygląda tak jak w filmach i jeżeli chce się tutaj mieszkać, no to chwilę trwa przyzwyczajenie się do różnic kulturowych.
No ale coś cię jednak w tym Peru i w Boliwii trzyma już ponad drugi rok.
No na pewno natura. W Boliwii mieszkałam w Amazonii i początki były trudne, ale później polubiłam. Nawet przestały mi przeszkadzać te mrówki, te komary i różne inne owady. Aczkolwiek jak przyjechałam do Peru, to dopiero po kilku dniach spania w takim normalnym łóżku zrozumiałam, że to był bardzo ciężki okres, te miesiące w dżungli, dlatego że zrozumiałam, że strasznie wyostrzył mi się taki zmysł, taki instynkt przetrwania, że ja tam cały czas musiałam być bardzo uważna. Nie można było sobie nigdzie siąść, rzucić się na łóżko, czy chodzić boso po ciemku, no bo tam jednak wszędzie były różnego rodzaju żyjątka, więc cały czas trzeba było mieć oczy otwarte. I jak właśnie przyjechałam tutaj w góry i jeden, drugi, trzeci dzień w normalnym łóżku spałam i uświadomiłam sobie, że tak jakby mogę wyłączyć ten tryb przetrwania. Mogę sobie wreszcie wyłączyć ten tryb przetrwania i normalnie położyć się do łóżka bez stresu, że jakiś szelest to może wąż wszedł przez podłogę, albo że nie wiem, czy nie pogryzą mi mrówki uszu albo nosa, bo też do nosa potrafią wchodzić i często...
Ała!
Tak, często miałam oczy pogryzione. Mrówki to są właśnie takie najgorsze koleżanki w dżungli. Inne zwierzątka nie są tak zaczepne, a te mrówki jednak wszędzie wejdą. I one sobie lubią popróbować. Najwięcej bólu właśnie sprawiły mi mrówki.
Ja się ledwo swoich z domu pozbyłam, także chyba prędko cię nie odwiedzę. Nie, nie, nie. Ja miałam tylko takie malutkie, które tam próbowały wejść do jedzenia i na razie tyle mi wystarczy.
No właśnie fajne jest to, że jak się przemieszcza często, to można sobie właśnie poobserwować, jak bardzo zmienia się ta nie tylko flora, ale też właśnie fauna, że jest sporo miejsc, gdzie nie ma owadów. Tak jak teraz mieszkam na 3000 metrów, to są tutaj tylko ptaki. Jest bardzo dużo ptaków, piękne, przylatują i śpiewają. Ale właśnie może w kuchni do owoców czasami przyjdą takie malutkie właśnie mrówki, jak mówiłaś, ale na pewno nie wchodzą do łóżek i nie ma komarów. Nie ma takich owadów zapylających kwiaty, bo tu prawie nie ma kwiatów. Kolibry są, takie malutkie kolibry, to one spijają nektar z nielicznych kwiatów. Dlatego jeżeli ktoś chciałby właśnie wyjechać w takie miejsce, gdzie naprawdę jest spokój, no to na pewno nie polecałabym wyjazdu do dżungli, tylko właśnie polecałabym wyjazd gdzieś w góry albo nad morze, tak jak tam w Maroko też nie było nad morzem wiatr i tam nie było żadnych owadów. Ja popełniłam ten, może nie błąd, ale to było dla mnie takie największe zaskoczenie, że ja wyobrażałam sobie, że dżungla to jest las. Ale okazuje się, że dżungla nie ma nic wspólnego, to jest kompletne przeciwieństwo lasu. Las to jest taki nasz cichy, brat. Cichy brat z zamiedzy, gdzie idziemy sobie odpocząć. A dżungla to jest taka egzotyczna, rozwrzeszczana siostra, która w ogóle nigdy nie zamyka buzi, ani przez całą noc, ani przez cały dzień. Tam cały czas słychać dźwięki. Dlatego, jeżeli ktoś się mnie pyta, czy w dżungli można odpocząć, no to ja właśnie nie bardzo potwierdzam, że polecam taki wyjazd na odpoczynek do dżungli, dlatego że nie każdy w ogóle radzi sobie z takim przebodźcowaniem. Nie tylko ze strony akustycznej, ale też ze strony wizualnej i właśnie z tej strony, że nie jesteśmy przyzwyczajeni, że z każdej strony, nie będę mówić, że czyha niebezpieczeństwo, ale sami możemy wejść w to niebezpieczeństwo, jak na przykład w jakiegoś śpiącego pod liśćmi węża, czy tam, gdzie ja mieszkałam, no to pomimo tego, że było jezioro, to nie można było nawet wchodzić do wody, bo tam były krokodyle, kajmany, piranie, anakondy, boa. I w dzień trzeba było być szczęściarzem, żeby móc któreś z tych zwierząt zobaczyć, ale w nocy trzeba było być szczęściarzem, żeby nie spotkać żadnego z nich, bo one właśnie w nocy wychodziły.
Chyba te podróże wybawiły cię od wszystkich lęków przed zwierzętami, różnymi dziwnymi, egzotycznymi owadami. Mi tak utkwiła w pamięci ta historia o karaluchu, którego sobie oswoiłaś.
Tak, pacho. Ja nawet nie wiem, czy to jest karaluch. Mi on się kojarzył, odkąd go zobaczyłam, no to ja sobie go wyobrażałam, że to jest taki starożytny skarabeusz. Pamiętam, był tam taki ornitolog i on opowiadał o frontach i opowiadał o tym, że piach z Sahary, on leci właśnie, że wiatr przedmuchuje go do Amazonii, on spada do Amazonii, dlatego to jest taka żyzna gleba, bo z tą solą i tak dalej. I dla mnie to było takie niesamowite, żeby sobie to wyobrazić. A później zaczęłam sobie wyobrażać, jak widziałam jakieś dziwne owady, to, że właśnie ich jajka przyleciały razem z tym piaskiem z Sahary i że to są właśnie te starożytne skarabeusze, bo tak wyglądają. Mam kilka zdjęć, no to one, niektóre są wielkości dłoni i mają takie grube pancerze, że wyglądają tak, jakby naprawdę miały 1000 lat. Nie wyglądają, jakby się urodziły niedawno, bo no, natura jest niesamowita, jak można wykształcić taki pancerz. Albo cykady. Pierwszy raz w życiu dowiedziałam się tam wtedy, jak wygląda życie cykady, które to zakopuje się z jajka, jak się wykluwa, to ona schodzi pod ziemię i one żyją 17 lat pod ziemią. I dopiero później im też wyrasta pancerz, zaczynają się wspinać na drzewa, i pęka im ten pancerz i wychodzą skrzydła. I one dopiero wtedy zaczynają latać. Chyba od roku do 2 lat żyją na powierzchni, a wcześniej 17 lat żyją pod ziemią. No to tutaj jest taki przykład, ile taki pancerz wyrasta. A wydawałoby się, że owady żyją tak krótko. Znamy takie owady, które żyją po kilka dni, kilka tygodni, a nawet
pszczoła chyba żyje miesiąc.
No, pamiętam, że rozmawiałyście w podcaście. No, to miesiąc to jest dosyć długo.
Motyl żyje króciutko.
Tak, właśnie motyl. Motyle pewnie też zależy od gatunku, ale były też, czasami wykluwały się takie, one naprawdę wyglądały jak takie wróżki z Piotrusia Pana, takie malutkie niby ważki z takimi białymi skrzydełkami i one żyły dosłownie, nawet nie wiem czy godzinę. One się wykluwały, zaczynały wszystkie latać, chyba nawet w powietrzu się rozmnażać i za chwilę spadały na ziemię i umierały. I wyglądało to tak, no tak bajkowo, bo tak jakby obłok wychodził z ziemi i unosił się nad ziemią i za kilka godzin znikał. I w tym samym miejscu był tylko taki dywan białych skrzydeł z tych ważek.
Ale wracając do pacho, on żył krócej niż 1000 lat.
Aha, pacho. Tak, mój pacho, no niestety skończył tragicznie.
Ale trochę chciałam, żebyś opowiedziała o tym hodowaniu go.
No, poznaliśmy się tak, że zaraz jak przyjechałam, no to przez pierwsze dni ja używałam jeszcze tej siatki na owady. Zasłaniałam się, wchodziłam pod tą siatkę i pacho chodził po tej siatce. Ja się go naprawdę bałam, bo on był wielkości mojego iPhone'a. I kiedyś chciałam mu zrobić zdjęcie, a on się bardzo zdenerwował od tego błysku lampy i skubany znalazł wejście, znalazł dziurę w tej siatce i wszedł mi do środka. No i ja się strasznie bałam później spać, bo wyobrażałam sobie, że ten 10-centymetrowy, nazwijmy go karaluch albo skarabeusz, ja się bałam, że on mi wejdzie do ust w nocy. Tak sobie wymyśliłam. No i zaczęłam z nim rozmawiać i prosiłam, że Pacho, rozumiem, że mieszkam u ciebie w domku, ustalmy jakieś zasady, że jedno drugiemu nie wchodzi w drogę. On jadł mydło, więc ja mu obiecywałam, że zawsze będzie miał swój zapas mydła. To nie będę mu chować mydła. I zaczęliśmy rozmawiać i on później zaczął coraz częściej. Na początku uciekał ode mnie, ale jak ja już go nie wyganiałam, no to on przestał uciekać i normalnie wchodził i zostawiałam mu coś do jedzenia na talerzu. On się nauczył, że może przyjść sobie resztę zjeść z talerza, z kubka wypić. Jak byłam tam na jakiejś diecie z różnymi roślinami, no to on też próbował. Byłam 10 dni na diecie z esencją z koki, z liści koki. No i to jest bardzo mocna medycyna. I Pacho kiedyś przyszedł, oczywiście w nocy, i ten słoiczek z tą koką stał otwarty i on się troszeczkę napił i zemdlał.
Czy próbowałaś reanimować Pacho?
No właśnie reanimować nie, ale odpaliłam fajkę, tak jak szaman mnie uczył, i zaczęłam dmuchać w niego, żeby właśnie go odsucić. No i za jakiś czas wstał, ale biedny nie mógł latać. Chodził jak pijany, takimi slalomami po podłodze i w ogóle nie był w stanie rozłożyć skrzydeł i odlecieć. No to było bardzo śmieszne i później już pilnowałam, żeby takich silnie skoncentrowanych esencji nie zostawiać otwartych, żeby właśnie Pacho, żeby mu się nic nie stało. No ale jednego razu, pamiętam pierwszy raz, po 8 miesiącach chyba pierwszy raz udało mi się z tej dżungli wyjechać na motorze jakąś godzinę do miasta. Myślałam, że mi odpadną nogi, bo zatrzymałam takiego chłopaka i ten motor był taki jednoosobowy, także ja nie miałam na czym nóg postawić. On był bardzo niski, cały czas musiałam trzymać napięte mięśnie, żeby te nogi nie zaczepiały o ziemię. I pojechałam właśnie do miasta i wróciłam z kokosem. Otworzył mi szaman tego kokosa, wlałam sobie wodę i czekałam na zachód słońca, żeby tak się ucieszyć tą wodą kokosową. No i Pacho niestety też chciał się cieszyć tą wodą kokosową i biedny wpadł do kubka i to była najsłodsza śmierć. Zginął tą słodką śmiercią, utopił się w wodzie kokosowej mojej, tak, na którą tak czekałam. Ale ciężko jest w to uwierzyć, ja wiem, że wiele osób to nie uwierzy. Ja poszłam po tego kokosa, zrobiłam mu trumnę z tego orzecha kokosowego, wyścieliłam tam, przygotowałam całą ceremonię i jak wyszłam z nim na dwór, to później jak wróciłam do swojego domku, to tam były 3 inne karaluchy i 2 żaby czekające na parapecie. Wyglądały, jakby oglądały ceremonię pogrzebową. Normalnie siedziały sobie jak na ławce. Mam gdzieś zdjęcia i nie mogę uwierzyć, bo i nigdy wcześniej one nie przychodziły. To był zawsze ten sam Pacho, a nagle przyszła chyba jego rodzina go pożegnać. Także to była niesamowita historia. I kończąc już ten wątek, jeszcze ja to wszystko zrobiłam sama. I następnego dnia opowiedziałam szamanowi, co się stało, a on się obraził, że ja go nie zaprosiłam na pogrzeb. Mówi, dlaczego ty to sama zrobiłaś? Mówi, dlaczego ty mnie nie zaprosiłaś? Mówi, ja też go znałem.
Powiem ci, że brzmi to wszystko absolutnie kosmicznie, jak sobie tu siedzę w warszawskim studiu zbudowanym z cegieł, a może z pustaków. Otaczają mnie tu chaszcze kabli, dżungla przycisków, dziwne dźwięki ze studia obok. Więc powiedz mi, jak ty, taka nasza Polska, w tej dżungli w ogóle wylądowałaś? I jak to się stało, że w takie szalone podróże ruszyłaś?
Ja nie planowałam na początku tej dżungli. Ja planowałam wyjechać nad jezioro Titicaca.
To wszystko przez tą Łucję, którą poznałaś i która powiedziała ci, że tam zostaniesz uleczona.
Tak, poznałam właśnie dziewczynę o imieniu Łucja, ona jest Czeszką i ona wróciła z Boliwii i z Peru, z podróży po Boliwii i po Peru i w taki fantastyczny sposób opowiadała o takiej przygodzie, która z jednej strony była tylko jej prywatną, wewnętrzną przygodą, a z drugiej strony to wszystko, o czym opowiadała, takie etapy wyzwolenia, oczyszczenia i inspiracji, to wszystko było tak atrakcyjne dla mnie, no że też postanowiłam, że to jest coś takiego, czego chciałabym spróbować. Mimo tego, że ona mi nawet ani razu nie użyła słowa ayahuasca, ani nie użyła słowa żadnej innej rośliny, tylko po prostu powiedziała, żebym pojechała nad jezioro Titicaca, bo to jest druga czakra ziemi i że stamtąd będę wiedziała już, gdzie dalej się udać. No, nie dojechałam wtedy na samym początku, jak przyjechałam do Boliwii, to zaczęła się pandemia i ja nie dojechałam na to jezioro, dopiero dojechałam w zeszłym roku, byłam tam w grudniu. No, ale super, bardzo polecam jezioro Titicaca. Taka inna planeta. Ciężko uwierzyć, że jest się tak wysoko w górach, gdzie już nie ma roślinności, a nagle to jezioro jest wielkości i wydaje się, że to jest morze. Jedzie się i to nie ma końca. Także jeżeli ktoś będzie w Boliwii albo w Peru, bo to jezioro jest na granicy obu krajów, to bardzo polecam wizytę nad jeziorem Titicaca. Są na nim też wyspy. To są dla nich tutaj święte wyspy, Wyspa Słońca i Wyspa Księżyca. Tam jeszcze nie byłam.
No, ale to wszystko zaczęło się dużo wcześniej, bo tu właśnie zapytałam, jak to się stało, że z takiego normalnego miasta, nie wiem, czy ty wtedy byłaś w Holandii, czy jeszcze w Polsce, kiedy trafiłaś na masaż dźwiękiem, ale też masaż piersi. I coś się tak zmieniło, że kupiłaś bilet w jedną stronę, a później to żyłaś na czterech kontynentach, wykonywałaś różne ciekawe prace, poznawałaś ludzi, no i też w ten sposób poznałaś tę Łucję, która ci o Titicaca powiedziała.
No tak, szybciutko, bardzo pięknie streściłaś. Ja bym nie potrafiła tak szybko tego streścić. Tak, dokładnie tak to się zaczęło w Holandii, jeszcze jak mieszkałam w Holandii, ale... Teraz jak sobie myślę, to ten masaż już był dla mnie biletem, żeby z tej Europy wyjechać. Ale pamiętam, jak w pracy, tam swojej w pracy w Holandii na jednym z magazynów, poznałam ludzi z Surinamu, czyli z Ameryki Południowej. I oni pokazali mi zdjęcia dżungli, takich kilka prywatnych zdjęć. I dla mnie było takim wielkim zaskoczeniem, że... Sposób, w jaki oni żyją, ja wyobrażałam sobie, że ludzie już tak nie żyją. Ja sobie wyobrażałam, że cywilizacja na tym poziomie, na jakim jest w Europie, że mniej więcej na podobnym poziomie rozwinęła się już na całym świecie. I jak ja zobaczyłam takie ich bardzo skromne życie, to ja od razu tego zapragnęłam, że ja chcę tak jakby wybrać się w taką podróż w czasie i mieszkać sobie w takich warunkach, jak były w przeszłości, właśnie bez elektryczności, bez internetu, bez plastiku, bez jakichś sztucznych, przetworzonych pokarmów. I ja od razu wiedziałam, że chcę tam jechać i zaczęłam mówić na głos, że... Ja rzucam tą pracę i jadę do dżungli, bo chcę chodzić boso i żyć bez pieniędzy, stosować tylko i wyłącznie wymianę, tak jak to było kiedyś. No a oni się śmiali ze mnie i mówili, że nie chcę tego, że ja będę żałować, jeżeli tam pojadę, żebym się zastanowiła, że jest jakiś powód, dla którego oni przyjechali, wyjechali właśnie stamtąd i mieszkają w Europie. Mówią, że tam właśnie jest strasznie, że to nie jest fajne życie. No a dla mnie wydawało się, że to jest to, czego chcę właśnie. Żyć bez pieniędzy, żyć bez takiej konkurencji, tylko rozwijać takie wsparcie i rozwijać takie braterstwo i no tak to sobie wyobrażałam. No rzeczywistość troszeczkę to zweryfikowała.
Ale ty się czułaś zmęczona tym normalnym dla nas takim zachodnim europejskim stylem życia?
Wtedy wydawało mi się, że tak. Przede wszystkim... Czułam się zmęczona konsumpcjonizmem, bo wydawało mi się, że tyle rzeczy chciałam mieć w dzieciństwie czy w młodości, ale sytuacja finansowa nie pozwalała mi, żeby to wszystko mieć. I później jak pracowałam na zachodzie, to wiadomo, zarabiałam bardzo dobrze, stać było mnie na wszystko i zaczęłam sobie to wszystko fundować. No i ja wtedy też zrozumiałam, że to jednak dalej nie o to mi chodzi, że to nie jest to, czego szukam, że żadna z tych rzeczy nie daje mi ani satysfakcji, nie daje mi w ogóle żadnego spełnienia, że cały czas to czuję, że czegoś mi brakuje. No i doprowadziło to do tego, że tak jak już wspomniałaś, trafiłam na masaż ajurwedyjski i później zaprosili mnie para, która prowadziła takie swoje studio. Chłopak robił mi masaż, a później dziewczyna zaprosiła mnie na medytację i ona zagrała na tych misach grających. I ja jej wtedy pierwszy raz słyszałam. No i to jest do tej pory jedno z najbardziej takich niezwykłych przeżyć mojego życia, dlatego że czułam tak jakby pancerz. Ona mi jednym uderzeniem w tą misę rozwaliła taki pancerz na moim ciele i ja pierwszy raz poczułam przepływ.
Jejku, to mi brzmi trochę jak ta cykada wychodząca po 17 latach spod ziemi.
O jejku, jakie cudowne... Cudowne porównanie, bardzo ci dziękuję. Ja bardzo lubię te cykady, bardzo lubię Korę, jej piosenki i strasznie podoba mi się to porównanie, że dokładnie to tak było, że poczułam tak jakbym całe swoje życie była w takim pancerzu, nawet nie wiem z czego, wydawało mi się wtedy, że z lodu, ale teraz wydaje mi się, że jeszcze twardsze było. I to jedno uderzenie w tą misę, to wszystko pękło. I ja wtedy wiedziałam, że jestem w złym miejscu, że to, co robię, to nie jest to, co chcę robić. I zostawiłam to wszystko za sobą. Rozstawiłam straganik, wywiesiłam transparent, sprzedaję wszystko, bo lecę na wolontariat do Tajlandii. Wtedy chciałam jeszcze, pierwsze, co chciałam zrobić, to chciałam pracować ze słoniami.
Bo to była wycieczka do Krainy Słońca na początku, czyli Tajlandii, a więc droga do dżungli była nieco okrężna i wiodła przez kilka innych kontynentów.
Tak, tylko że właśnie jak ja wtedy to manifestowałam jeszcze żyjąc w Holandii, to ja cały czas mówiłam, że ja chcę jechać do dżungli. Ja tej dżungli nie nazwałam. I ja po drodze trafiłam do dżungli w Tajlandii, do dżungli w Laosie, do dżungli w Chinach, do dżungli w Indiach, do dżungli w Nepalu i zajęło mi to trochę czasu, zanim w końcu zrozumiałam, że to czego ja szukam, to jest Amazonia. I jak ja ją już nazwałam, że ja jadę do Amazonii, no to tak to się stało. Ale tak jak mówisz, proces trwał kilka lat.
No i też jest ciekawy moment globalny, w którym ty do tej dżungli trafiłaś, bo wtedy na świecie zmieniało się wszystko, można powiedzieć.
Tak, i wszystko mnie ominęło, bo ja miałam to szczęście, że wyleciałam z Afryki i musiałam wrócić do Europy. Nie było połączeń Afryka, Ameryka Południowa. I ja miałam kupione bilety i jak doleciałam do Madrytu, to dosłownie po moim locie oni już zamknęli to madryckie lotnisko. I później jak doleciałam do Boliwii, no to jak jechałam z największego miasta właśnie w Boliwii, tam gdzie jest to lotnisko międzynarodowe, Santa Cruz de la Sierra, jak jechałam stamtąd do dżungli na północ pod granicę z Brazylią, to jest ponad dobę autobusem i też czuliśmy się jak w filmie sensacyjnym, bo po każdym wyjeździe z każdego miasta oni już to miasto zamykali. I ostatecznie nie dojechałam do celu, bo zamknęli to miasto, do którego miałam dojechać. Swoją pierwszą noc w amazońskiej dżungli spędziłam śpiąc na dworcu.
Jak prawdziwa backpackerka czy podróżniczka?
Tak, i fajne jeszcze było to, że tam wiele osób utknęło na tym dworcu i niektórzy, różnica w transporcie na innych kontynentach jest też nie tylko różni się transport dla ludzi, ale przede wszystkim dla paczek. Czyli jeżeli my coś kupujemy, pralkę, materac, no to nikt nam tego nie przywiezie do domu, tylko my musimy sobie sami z tym podróżować autobusem. I właśnie byli ludzie, którzy tym autokarem, to był taki wielki autokar, kupili sobie materace i oni na tym dworcu już pierwszą noc mieli na swoich nowych materacach pod gołym niebem.
Ja coś o tym wiem, bo przecież paczka dla ciebie cały czas czeka. Paczka ode mnie dla ciebie.
Tak, za tym się tęskni i dopiero docenia się właśnie po wyjeździe, w jaki sposób mamy już rozwiniętą tą infrastrukturę, że w jeden dzień czy w dwa dni można mieć wszystko w domu. Ja jeszcze mieszkając w Holandii nauczyłam się, że zamawiając coś wieczorem, ja już nawet rano to miałam w domu. Pod drzwiami czekało na mnie. No, a tutaj trzeba czekać tygodniami, albo czasami zdarza się, że wcale nie dochodzi. I oczywiście nikt tego nie dostarcza do domu, bo w większości wioseczek, miasteczek, gdzie mieszkałam, nie ma ani nazw ulic, ani numerów domów, tylko trzeba jechać do takiego miasta, gdzie jest firma transportowa, bo to wszystko przyjeżdża albo autobusami, albo jeżeli z innego kontynentu, to przypływa statkami do Chile, później dalej jedzie autobusami. No i trzeba sobie jechać samemu, odebrać, czekać w kolejce, aż pan w magazynie wygrzebie, która to paczka jest dla nas. No, całkiem inaczej to wygląda.
To też dlatego taki wartościowy jest odcinek, który nagrałaś o tym, za co należy to europejskie życie doceniać i czego na innych kontynentach brakuje.
Tak, dla mnie największym szokiem jest internet. Pomimo tego, że nie wychowałyśmy się obie nawet przecież z internetem, tylko ten internet przyszedł do nas, jak już byłyśmy nastolatkami, no to jednak przyzwyczajamy się do tego internetu, do tego, że wszystko można sprawdzić w kilka sekund. No a tutaj tak nie jest. Tutaj nawet jeżeli kupi się tą lokalną kartę, no to jest wiele rzeczy, których nie da się sprawdzić w internecie. Tu jest wiele miejsc, które nawet nie mają telefonu. Jedyną opcją, żeby dowiedzieć się czegoś, to trzeba tam po prostu jechać. To jest czasami dla mnie zaskakujące, że nawet ktoś ma stronę biletów online, żeby kupić te bilety, no ale jeżeli się próbuje dokonać tej rezerwacji, no to ta rezerwacja nie jest sfinalizowana. To jest tak jakby zrobiony taki wabik, że oni mają te bilety, ktoś im zrobił tą stronę internetową, ale i tak nie da się ich kupić. Trzeba na pewno uzbroić się w mnóstwo cierpliwości i na przykład jeżeli Google podpowiadają nam, że możemy się dostać z punktu A do punktu B w 3 godziny, to ja radziłabym co najmniej 7 liczyć.
Ale z drugiej strony, czy ludzie tam żyjący mają tak dużą jak my potrzebę zdobywania i odkrywania świata? Czy im przeszkadza brak tych udogodnień, które my mamy?
Myślę, że jeszcze im nie przeszkadza, dlatego że oni jeszcze o nich nie wiedzą. A jak coraz więcej rzeczy tutaj przychodzi, na przykład coraz więcej plastiku i kiedyś wszystko było pakowane w workach. Jak ja tutaj przyjechałam, no to jeżeli chciało się kupić sok na wynos, albo zupę na wynos, albo nawet drugie danie na wynos, no to oni wszystko pakowali w jednorazowy woreczek. A teraz zauważyłam, że od kilku miesięcy przyszła taka olbrzymia fala plastiku, nie tylko maseczek i tych przyłbic i rękawiczek, ale też właśnie innych opakowań plastikowych. Także już teraz ostatnio znajomi kupowali jedzenie, no to im nawet kawałek limonki zapakowali w osobne pudełeczko. Sosik w osobne pudełeczko, zupę w osobne pudełeczko. I kiedyś tutaj tak nie było, a teraz jeżeli chcecie kupić obiad na wynos, to dostaje się całą reklamówkę pudełek. Oczywiście za każdy trzeba jeszcze zapłacić. I to zauważyłam, że bardzo szybko to podłapali, że to jest wygodne, ale jak bywa z plastikiem na wszystkich kontynentach, ktoś tutaj ten plastik przywiózł, ale nie przywiózł żadnego rozwiązania, co dalej później z tym plastikiem zrobić. Nie ma żadnego recyklingu, ani też nie dostarczył do niego niestety żadnej edukacji. I ja nie mogłam w to uwierzyć. Mi to udowodnili w Laosie, bo tam są też już rzeki plastiku, się zaczynają robić, że po prostu ludzie nie mają tej świadomości, że to nie jest biodegradowalne. Oni wyrzucali wcześniej liście, kokosy czy jakieś inne naturalne opakowania, tak z tego, z czego jedli i to, w czym przechowywali. Wszystko było naturalne i to wyrzucali do rzeki. I teraz tak samo robią z plastikiem, bo oni zwyczajnie nie wiedzą. Oni nie wiedzą, że to się nie rozłoży. To dopiero niedawno przyszło. I tak jak mówię, bez instrukcji obsługi nikt się nie pofatygował, żeby wyjaśnić, że to trzeba jakoś segregować. Tutaj w Peru jest może bardziej to rozwinięte, ale tylko do takiego stopnia, że ten plastik jest spalany. W taki sposób to wygląda. Każdy sobie koło domu sam pali i jeszcze też nikt nie wytłumaczył im, że krok następny to jest taki, że te wszystkie opary spadają na ich działkę i oni to z powrotem wszystko zjadają, ten plastik. No jeszcze w to nie wierzą.
To można porównać tutaj do Europy sprzed kilkudziesięciu lat tak naprawdę.
No tak jak pamiętam też, ludzie nawet oponami palili.
To chyba dalej się trochę zdarza, że w okresie zimowym mamy ten smog w dużych miastach.
No ale my mamy taką zimę, a to jest właśnie fajne tutaj, że fajne dla mnie, bo ja nie jestem fanką zimy. Właśnie fajne jest to, że tutaj nie ma takich mrozów, nie ma takich ekstremalnych temperatur i wiele rzeczy nie jest im potrzebne. Na przykład temperatury spadają tutaj do może 3 stopni w czerwcu. Czerwiec jest najzimniejszy, ale oni nie mają żadnych kaloryferów i wszędzie są dziury pomiędzy oknami a futryną. W dachu jest mnóstwo dziur. I niestety, odkąd jestem tutaj od zeszłego roku, to jeszcze nigdy nie wynajmowałam takiego pokoju, żeby mi nie padało, żeby nie przeciekał dach. Zawsze mi kapie w środku, jeżeli pada deszcz. Także standard życia jest inny. No na pewno są takie zachodnie, piękne, amerykańskie hotele, no ale tam są też ceny w dolarach. A tak właśnie, żeby żyć lokalnie, to oni zresztą w zimie chodzą dalej w takich swoich sandałkach. Ja z tego nie mogłam wyjść z podziwu, że ja 2 pary skarpet, 2 pary spodni, a oni wszyscy bose stopy, i kobiety, i mężczyźni, i dzieci.
No i jak ty w tych warunkach nagrywasz swój podcast Podróże poniżej pasa?
Każdy odcinek powstaje w specjalnie zorganizowanym studiu. Możecie sobie teraz to wyobrazić. Wygląda to mniej więcej tak, że stół nagrywam ręcznikiem. Później na tym ręczniku ustawiam krzesła. 2, jeżeli się zmieszczą na tym stole, ustawiam 2 krzesła i później zaczynam je nakrywać kocami i kołdrami i prześcieradłami i wszystkim, co mam, jakimiś swoimi szalami, po to, żeby właśnie zrobić namiocik. Bo problemem jest, że tutaj bardzo wieje i dzwonią szyby w oknach. Jest wysoko, także wiatr, no u nas to się mówi halny, a tutaj nie wiem, muszę się zapytać, czy mają jakiś swój rodzaj wiatru. W ogóle wiatry mają bardzo ładne nazwy. Pamiętam...
Viento.
Viento, tak. Ale takie nazwy, swoje nazwy własne. Pamiętam, jak mieszkałam na Kanarach, to akurat trafiłam w sezonie Kalimy. To jest taki wiatr z nad Sahary, który przynosi właśnie mnóstwo piasku i lokalni ludzie bardzo nie lubią tego okresu, bo on niszczy samochody, niszczy, brudzi okna, brudzi elewację, brudzi wszystko. I tu jest taki właśnie ten z nad Sahary, to się chyba nazywa Churrasco, czy coś takiego. Właśnie fajne jest to, że tacy starsi ludzie, to oni mają takie podejście, wszystko traktują jako energię. Także oni wiedzą, który powiew to jest ten, który zapowiada, że zaraz zacznie się właśnie ten churrasco, ten taki najsilniejszy.
To prawie jak u nas baca w górach, też zawsze wie, będzie padać czy nie będzie padać.
No tak, to jest fajne, że no, nawet jak jest susza, i w górach przytrafiły mi się i w dżungli przytrafiły się właśnie sezony pożarów, no to w dalszym ciągu odprawia się rytuały po to, żeby przyciągnąć deszcz. Ja też pamiętam, raz śpiewałam z bębnem.
One działają?
No na pewno nie tak, że się śpiewa i od razu deszcz zaczyna padać, ale na przykład ten, który w dżungli był, to po 2 dniach spadł deszcz. Chociaż w ogóle się nie zapowiadało, z czystego nieba nagle zaczęło padać. Także coś trochę działają.
I tutaj kończy się pierwsza część rozmowy z Agnieszką, autorką podcastu Podróże poniżej pasa. Już wkrótce zapraszam Was na drugi odcinek, który powstał w czasie tego spotkania.